Dzisiaj mamy czwartą niedzielę Adwentu i zanim przeczytamy fragment z Ewangelii Mateusza, to chciałbym powiedzieć, że naprawdę bardzo się cieszę tymi świętami w tym roku. Człowiek docenia pewne rzeczy, jak gdzieś wyjedzie. Kiedy spędzaliśmy święta Bożego Narodzenia w Nepalu, słuchajcie, to tak jakby ich nie było. Po prostu nam jako rodzinie bardzo brakowało tej szczególnej atmosfery świąt, zwłaszcza nasza polska tradycja jest piękna, z kolacją wigilijną, z kolędami. Ja po prostu po powrocie teraz kocham wszystkie choinki. Już Kevin sam w domu już jest moim jednym z najlepszych filmów. Wszystko po prostu dla mnie jest super. I też to ma podwójne znaczenie, bo w tym okresie na świecie gdzieś ponad 2 miliardy ludzi świętuje, a cały niechrześcijański świat się temu przygląda. I chcę wam powiedzieć, że w skali mikro to ma takie znaczenie, że my mieliśmy naprawdę wartościowe rozmowy z nepalskimi sąsiadami właśnie na temat znaczenia świąt. Oni się pytali, co my jako chrześcijanie świętujemy i jaki jest sens tych świąt. Więc to było niezwykłe doświadczenie, więc naprawdę doceniajmy to, co mamy. Przeczytajmy teraz tekst z Ewangelii Mateusza z drugiego rozdziału, wersety od 19 do 23. To będzie taka nasza podstawa dzisiejszego przesłania. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, wersety 19 do 23. Gdy Herod umarł, anioł Pana znów ukazał się we śnie przebywającemu w Egipcie Józefowi. Wstań, polecił mu. Weź dziecko oraz jego matkę i wracaj do ziemi izraelskiej. Ci, którzy czyhali na życie tego dziecka, już nie żyją. Józef spakował więc rzeczy dziecka oraz jego matki i ruszył w drogę powrotną. Jednak zaniepokoiła go wieść, że w Judei jako następca Heroda panuje jego syn Archelaos. To go zniechęciło do udania się w tamte strony. Ostrzeżony we śnie odszedł w okolicy Galilei, gdzie osiedlił się w Nazarecie. W ten sposób wypełniły się zapowiedzi proroków, że Jezus będzie nazwany Nazaretańczykiem. Krótko się jeszcze pomodlę. Panie, dziękujemy Ci, że mogliśmy się tutaj zebrać. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, za tą niezwykłą historię, z której my możemy dzisiaj czerpać i modlę się o ten czas, abyśmy mieli otwarte serca, umysły na to, co Ty chcesz do nas mówić. Bądź wywyższony, Panie. Amen. Więc ten dzisiejszy tekst, on jakby kończy taką całą relację Mateusza z pierwszego i z drugiego rozdziału na temat okoliczności narodzin Jezusa. Czytaliśmy wcześniej o Józefie i Marii, cudownym poczęciu z Ducha Świętego. Czytaliśmy o tej reakcji Heroda na pojawienie się króla. Wiemy, że rodzice Jezusa musieli uciekać do Egiptu, bo zagrażało im realne niebezpieczeństwo. Byli też mędrcy ze wschodu, którzy potraktowali Jezusa jak prawdziwego króla, oddali mu pokłon i ofiarowali mu w darze złoto, kadzidło i mirę. I widzimy w tej historii, jak Bóg ochrania tę rodzinę, troszczy się o tę rodzinę. Podczas ucieczki cudownie prowadzi też z powrotem do swojego kraju, o czym tutaj czytamy. Osiedlają się w Galilei, w mieście Nazaret i w ten sposób wypełniają się zapowiedzi proroków, że Jezus będzie nazwany Nazareteńczykiem, co oznacza, że jest poświęcony Bogu. To jest takie wyjaśnienie, to ślubowanie Nazaretu to było jedno z prawa mojżeszowego obowiązującego w Izraelu. To był taki szczególny czas poświęcenia się Bogu. Po prostu kobieta lub mężczyzna na pewien okres poświęcali się Bogu i widocznym tego przejawem było to, że nie pili żadnego alkoholu, nie strzygli włosów i całkowicie nie dotykali się osoby, całkowite po prostu stronienie od osób zmarłych. taka czystość. Galileja była w tych czasach prowincją rzymską i to też ciekawe, że oni nie wrócili do tej części południowej Izraela, dokładnie Judei, ale osiedlili się na północ od właśnie Betlejem, tam gdzie Jezus się narodził. I to też będzie miało znaczenie, bo tak naprawdę centrum życia religijnego, politycznego było w Jerozolimie. Galilea nie miała jakiegoś dużego znaczenia i dlatego faryzeusze mieli problem z Jezusem, czy to jest prawdziwy prorok, czy nie. I mówili, no przecież z Galilei żaden prorok nie może pochodzić. I chciałbym w tym przesłaniu bardziej skupić się na takich czterech punktach. Będą to według mnie takie najważniejsze rzeczy opisane w całych tych dwóch pierwszych rozdziałach Ewangelii Mateusza. Pierwsza rzecz. Jest to historia osadzona w dziejach ludzkości. Po prostu są to relacje naocznych świadków tamtejszych wydarzeń. To nie jest baśń. To nie jest legenda. To nie jest jakaś opowiastka. Wiecie, ewangelista Łukasz, wykształcony lekarz, który był genialnym historykiem, on rzetelnie badał sprawę i opisuje, że właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Kwiriniusz był namiestnikiem w Syrii. A więc mamy w okolicznościach narodzin Jezusa taki rzetelny dowód historyczny dotyczący miejsc, władców, sytuacji geopolitycznej i tak dalej. I wiecie, kiedy my dzisiaj na przykład czytamy tę historię, to mniej lub bardziej możemy się utożsamić z bohaterami tych wydarzeń, z bohaterami tej historii. Być może jestem jak Józef, który ma męską inicjatywę, bierze odpowiedzialność, troszczy się o rodzinę, jest posłuszny Bogu i gotowy na zmiany. Ja próbowałem wyobrazić sobie ten szok. Maria mu pewnego dnia mówi: Józefie, cieszę się, że będziesz moim mężem, ale jestem w ciąży. Jak ty jesteś w ciąży? Z kim? No z Duchem Świętym. No wyobrażacie sobie taką sytuację? Józef bierze to po prostu, jak to się mówi przysłowiowo, na klatę i dobra, działamy. Troszczy się o rodziny. Akceptuje ten niesamowity Boży plan. Być może jestem jak Maria, którą wszystko przerasta, ale ufa Bogu. Maria miała taką szczególną łaskę od Boga. Ona miała taką prostą, dziecięcą ufność. Ona powiedziała: jestem gotowa służyć i urodzić Syna Bożego. Niech tak się stanie. Dla mnie niesamowite. Być może jestem jak Herod, który żyje w takim strachu o swoje królestwo, pozycję. On chce kontrolować każdą sytuację, byle spełniały się moje cele. On nie chce oddać tronu Jezusowi. Sam chce na nim zasiadać. Może też jestem jak mędrcy, takie poszukujące serce. Jestem gotów poświęcić naprawdę wiele, żeby znaleźć tego prawdziwego króla. Czy szukam króla? Czy jestem gotowy oddać mu pokłon i swoje życie? A więc prawdziwa historia w dziejach ludzkości i my możemy się odnaleźć w tej historii. Druga rzecz, słuchajcie, wypełnione proroctwa. Ewangelia Mateusza zaczyna się rodowodem Jezusa, który zaczyna się w ten sposób. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Co Mateusz chce nam powiedzieć? Pochodzenie Jezusa jest żydowskie i królewskie. To jest bardzo ważne. On jest synem Dawida, czyli tej takiej ciągłości królewskiej w historii narodu żydowskiego. Będzie to powtarzane w całej Ewangelii. Słuchajcie, ponad 300 proroctw już się wypełniło w osobie Jezusa Chrystusa. Jest to coś, co powinno trafiać do naszych intelektów. Ale jest jeszcze coś w rodowodzie Jezusa, co uważam trafia naprawdę w serce. Jak się czyta ten rodowód i czyta się o tych ludziach tam, o tych królach, to znajdziemy tam naprawdę dobrych, złych, a naprawdę już takich najgorszych królów w historii Izraela. Każdy ma coś za uszami. Dawid był świetnym królem, ale wiemy z jego historii, że nie szło mu najlepiej w ojcostwie. Salomon, wiemy, że miał niezwykłą mądrość od Boga, ale on miał wiele żon i kochanek, które pchały go do bałwochwalstwa. Rahab, która jest tutaj w tym rodowodzie, była prostytutką. Tamar współżyła ze swoim teściem. A więc patrzymy na tych ludzi i wszyscy mieli naprawdę coś za uszami. I niesamowite jest dla mnie to, że to tak jakby ludzie po prostu notorycznie coś psuli, a Bóg bierze z tego, co ma wśród ludzi i robi z tego arcydzieła. To jest dla mnie niezwykłe. I nasze życie też może być takie poplątane, pełne wzlotów i upadków. W naszej ocenie słabo to wygląda, tak jak taka plątanina nici, ale Bóg ma plan. Bóg chce z naszego życia właśnie tego arcydzieła i On wszystkiego używa. A więc jest to historia. Mamy wypełnione proroctwa i trzecia bardzo ważna rzecz. Jezus, Zbawiciel i Emmanuel. To się tu pojawia w pierwszym rozdziale, w 21 i w 23 wersecie, gdzie Mateusz nam pokaże jakby znaczenie misji Jezusa. Dlaczego Jezus w ogóle przyszedł? I imię Jezus oznacza zbawi od grzechów. I chciałbym tutaj się na chwileczkę zatrzymać. Co to znaczy zbawi od grzechów? W tym dzisiejszym tekście znajdujemy takie bardzo ważne trzy słowa. Gdy Herod umarł. To są ważne słowa. Dlatego, że jest to prawdą o wszystkich ludziach. O wielkich ludziach, o normalnych ludziach. Ktoś powiedział, że w życiu są pewne dwie rzeczy, prawda? Te podatki, które płacimy i to, że umieramy. I nie ma tu znaczenia pozycja. I Biblia mówi, postanowione jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. W konfrontacji ze świętym, doskonałym Bogiem, słuchajcie, każdy z nas, jeżeli jesteśmy uczciwi, wypada bardzo blado. Słowo Boże mówi, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Wiecie, kiedy Biblia mówi zgrzeszyli, wszyscy zgrzeszyli, to nie oznacza oceny moralnej, jakiegoś pojedynczego występku w naszym życiu. To po prostu oznacza chybienie celu. To tak jakbyś po prostu celował łukiem w dziesiątkę, a ty po prostu strzałą chybiasz i nie trafiasz w tarczę. To jest nasza sytuacja ludzi. Chybiliśmy celu, zgrzeszyliśmy, zbuntowaliśmy się. I przejawem buntu może być zarówno taki aktywny sprzeciw, że ktoś po prostu jawnie mówi nie, Bóg nie stworzył tego świata, ja w Boga nie wierzę, ale może to być obojętność, może to być ignorancja. I grzeszni oznacza też umarli duchowo. Pytanie, czy widzieliście kiedyś, żeby nieboszczyk sam sobie pomógł? Jest to możliwe? Nie. Jeżeli już, to ktoś go musi wskrzeszyć. I dokładnie taka jest sytuacja ludzkości, jeżeli mówimy o śmierć duchową. Po prostu ludzie na przestrzeni wieków próbują różnych sposobów, żeby stawać się lepszymi. Postanowienia noworoczne, tuszowanie tego problemu grzechu jakimś liftingiem moralnym, inne formy religijności, ale problem dalej pozostaje. I słuchajcie, jedynym Bożym rozwiązaniem problemu grzechu człowieka jest osoba Jezusa Chrystusa. Właśnie na tym polega ta radość płynąca z tych świąt, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słuchajcie, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak to działa. Po prostu Bóg tego, który nie znał grzechu, czyli Jezusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim, w Chrystusie, stali się sprawiedliwością Bożą. To jest dla nas ratunek. Jeśli uwierzę, że to, co zrobił Jezus na krzyżu, wystarczy, to otrzymam zbawienie. I tutaj zacytuję. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, czyli jest tym Królem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Czyli Bóg na sądzie spojrzy na mnie i powie, wypada blado, winny, ale przez wiarę w Jezusa w moich oczach jest usprawiedliwiony. I to jest wspaniałe. Jezus nie tylko spłacił dług, poniósł karę za mój grzech, ale On może mnie ożywić duchowo. Tak jak Jezus umarł i zmartwychwstał, pokonał grzech i śmierć, to przez wiarę w Niego daje mi udział w tym zwycięstwie. Alleluja! Ktoś może pomyśleć, Łukasz, pomyliłeś święta, na Wielkanoc się mówi alleluja. A ja zawsze mówię, dla mnie cały rok jest alleluja. Bo to, co zrobił Jezus, ja świętuję każdego dnia, dziękuję Mu za to, że mnie właśnie uratował z tej śmierci duchowej i przeniósł do swojego królestwa i mam tą perspektywę. I ten realny ratunek polega też na odcięciu więzów grzechów. Czyli to, jak próbowałem się zmieniać wcześniej, a nie mogłem, Jezus mi to umożliwił, bo On odcina te kajdany i daje mi kwalifikacje do trwałych przemian, do zmiany jakości życia, ponieważ Duch Święty zamieszkuje we mnie i mnie zmienia. A więc to właśnie robi Jezus. Zbawia od grzechów, ratuje, daje realny, rzeczywisty ratunek i bezpieczeństwo. I druga rzecz, imię Emmanuel oznacza Bóg z nami. I to musimy pamiętać, że Bóg jest wcieleniem żywego Boga. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Przez co przechodził Jezus tu na ziemi? Zastanówmy się przez chwilę. Odrzucenie, cierpienie, musiał uciekać jak uchodźca, nie miał uznania w rodzinnych stronach. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, że nie ma cierpienia, zmagania, problemów, w którym Jezus nie byłby w stanie mi współczuć. Nie ma czegoś takiego, bo On przez to przechodził. Wiecie, kiedy znalazłem się w więzieniu w obcym kraju, kiedy byłem na dnie, największą pociechą dla mnie było imię Bóg z nami. Że Jezus w tej sytuacji jest ze mną. Ja po prostu patrzyłem na tą sytuację i widziałem Jezusa, który był oskarżony. Znaleziono przeciwko niemu głupi pretekst i On był osadzony niesprawiedliwie. I to mnie pocieszało, dawało mi siłę. Żyłem wiarą. Emmanuel to jest potężne imię. Bóg z nami i przypominajmy sobie to imię, kiedy przechodzimy przez różne doświadczenia, dlatego że Jezus był tutaj. On się wcielił w tą postać człowieka. On często o sobie mówił Syn Człowieczy, właśnie żeby z nami się utożsamić. A więc historia, a więc wypełnione proroctwa, a więc znamy cel misji Jezusa i czwarty, ostatni punkt. Słuchajcie, cuda Jezusa. Kocham ten punkt. Z jednej strony mamy zwykłą rodzinę żydowską, Józefa i Marię, ale z drugiej strony niezwykłe Boże cuda towarzyszące narodzinom Jezusa, prawda? Poczęcie za sprawą Ducha Świętego. No niesamowita rzecz. Sny Józefa, dzięki którym ta rodzina była prowadzona w bezpieczne miejsca. Te niezwykłe poświęcenie mędrców ze wschodu, wypełniające się proroctwa. Słuchajcie, to pokazuje, że Jezus jest Synem Bożym. Jest Królem Królów i ze względu na Niego mogą dziać się niesamowite rzeczy. Również w naszym życiu. Ja jestem przekonany, że wielu z nas może tutaj po prostu stanąć na środku i ma niewytłumaczalne racjonalnie historie ingerencji Jezusa Króla w naszym życiu. To są te cuda. I wiecie, tym jest właśnie życie w Królestwie Bożym. Radość z obecności Króla, wdzięczność za Jego dobroć, docenienie cudów w naszym życiu, tych wielkich, tych małych. I tym dzisiejszym przesłaniem chciałbym nas zachęcić, żeby przeżywać te święta z takim nastawieniem radości, wdzięczności z obecności Króla, Pana Jezusa w naszym życiu. I wiecie, wcale to nie oznacza tego, że wszystko się musi układać, bo być może ktoś z nas stracił pracę, być może ktoś z nas zmaga się z problemami finansowymi, być może ktoś z nas stracił bliską osobę. I kiedy słyszymy taki komunikat wesołych świąt, to wręcz przeciwnie, może coś się nam otwierać w kieszeni, że ktoś nam coś takiego życzy. Ale chcę wam powiedzieć, że właśnie radość, o której tutaj mówimy, ona wynika z czegoś innego, z tego głębokiego przeświadczenia, że niezależnie od tego, przez co przechodzimy, Jezus Chrystus jest z nami, Emmanuel, i On po prostu wie, przez co przechodzimy. I On nas nigdy nie zostawia. I daje realny ratunek, daje realne bezpieczeństwo i troszczy się, i On chce wziąć te troski również na siebie. A więc Bóg z nami, to jest ta potężna prawda, to nie jest tylko bycie wesołym, bo prezenty, jedzenie, choinka, jest to głębokie przeświadczenie o obecności Króla, należy do Króla i On wie, przez co przechodzą. Pomodlę się. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty naprawdę przyszedłeś, że to jest prawdziwa historia. Jest to historia żywa, która dzisiaj oddziaływuje na nasze życie. Dziękuję Ci, że jesteś zapowiedzianym przez proroków Synem Bożym i Królem Królów. I dziękuję Ci, że realnie nas zbawiłeś, uratowałeś i jesteś w stanie też poprowadzić nas przez życie tutaj. Dziękuję Ci za cuda, duże i małe. Jesteśmy Ci wdzięczni, Panie, jak nas prowadzisz w życiu. I chcemy Ci oddać chwałę, że jesteś prawdziwy, realny. I jeszcze przyjdzie taki dzień, że powrócisz na ten świat jako Król, jako Pan Panów. I chcemy też być gotowi na Twoje drugie przyjście. Dziękuję Ci za ten czas, Panie. Daj nam dobre święta, odpoczynek od tego zaganiania, skupienie też na Tobie, radość w gronie rodzinnym. Panie, pomimo wszystko oddajemy Ci to. Amen.